Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. 9 lutego tego roku zmarł wybitny naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor Gośmierz Tadeusz Geras. Dzisiaj w studiu Radia Mors gościmy osoby, które znały profesora osobiście, były jego studentami i doktorantami. Witamy panią profesor Beatę Pastwę-Wojciechowską, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.
Dzień dobry.
Oraz pana doktora Marcina Szulca.
Dzień dobry.
Pierwszy raz, kiedy spotkali państwo pana profesora Gośmierza Gerasa, byli studentami.
Tak.
Bardzo młodymi ludźmi. Czy poznając tego naukowca, mieli państwo świadomość, jaka to jest osobowość?
Ja myślę, że patrząc na profesora, trudno nie było widzieć tej osobowości, bo chyba w pierwszym takim w ogóle kontakcie, prawda Marcin, nam się pan profesor jawił jako osoba szczególna, szczególna osobowość, zwracając naszą uwagę zarówno takim nietuzinkowym, nieszablonowym zachowaniem z jednej strony, a z drugiej strony ciekawością nas jako ludzi, do każdego z nas podchodził, z każdym z nas porozmawiał. Dlatego też był osobą, która powszechnie zwracała uwagę otoczenia, w tym nas jako studentów.
Tak, ja tu całkowicie się zgadzam z tym, co powiedziałaś. Dodam może, że spotkanie z profesorem zawsze wiązało się z jakąś taką niespodzianką. Profesor był tajemnicą. Bardzo trudno porównać chyba pana profesora do kogokolwiek. Mam takie odczucia, że albo profesora można było po prostu uwielbiać, albo mieć pewien dystans, niepokój.
Czy nawet nie akceptować.
Czy nawet nie akceptować, tak.
Jakie były pierwsze kontakty? To było właśnie uwielbienie, czy raczej brak akceptacji dla jego metod, sposobu bycia?
Z mojej strony to może nie nazwałabym tego uwielbieniem, natomiast wielką ciekawością człowieka, który też dysponował bardzo dużą wiedzą i to wiedzą taką niezwykle rozległą, który potrafił nauczyć integrowania, zdobywania wiedzy, integrowania jej, a nie członkowania czy bardzo wąskiego specjalizowania się. Natomiast pogłębianie tego stanu emocjonalnego, dążącego ku uwielbieniu, następowało w trakcie naszych kontaktów, najpierw w moim przypadku jako studentki, a następnie jako pracownika zakładu pana profesora i doktorantki, a później osoby, z którą utrzymywałam kontakt, zarówno osobisty, jak już w późniejszej fazie życia pana profesora, kiedy był schorowany, listowny. No też taką specyfiką pana profesora było to, że chyba każdy z nas zyskiwał najwięcej, będąc w bezpośrednim kontakcie z panem profesorem. Ze względu na jego przeszłość polityczną, był osobą, która preferowała też kontakty osobiste, nie lubiła zgromadzeń i to się też wiązało z tym, że pan profesor lubił, żeby mieć też dla niego czas, poświęcać mu ten czas w takim znaczeniu, że wtedy swobodnie można było prowadzić dyskusje na różne tematy, natomiast nigdy też nie był osobą narzucającą, potrafiącą z jednej strony uczyć, a z drugiej strony mądrze pozwalając na zdobywanie doświadczeń, nawet jeżeli wiedział, że ono się w jakiś sposób nam pokaże, że nasze myślenie jest błędne, ale doświadczając w cudzysłowie jakiejś porażki, wiedzieliśmy, że też uczyliśmy się, że należy słuchać. Że to nie jest tak, że ktoś chce występować przeciwko nam, tylko że mówi nam, doradza, natomiast my też dokonujemy pewnych wyborów w swoim życiu naukowym.
Tak, pan profesor na pewno był osobą niekonwencjonalną, ekscentryczną, ale właśnie powiedziałaś tutaj o czymś takim jak czas, który profesor poświęcał. Ja pamiętam spotkania podczas seminariów magisterskich. Konsultacja mojej pracy magisterskiej odbywała się w 15 minut. Pan profesor bardzo rzeczowo potrafił dać wskazówki, co należy zrobić, czy ocenić, czy to, co zostało zrobione jest i podąża w dobrym kierunku. A pozostałe 3-4 godziny to były rozmowy właściwie osobiste.
Ja też mam takie doświadczenie, ale przez to mogliśmy poznać profesora, bo to nie tylko poznaliśmy go jako naukowca dzięki temu, ale poznaliśmy go również jako człowieka. Natomiast chciałam powiedzieć, że profesor był taką osobą, o której myśmy wiedzieli jako jego współpracownicy, że zawsze możemy liczyć. Nauczył przynajmniej też mnie pewnej takiej zasady, że zawsze mogliśmy sobie powiedzieć w cztery oczy różne rzeczy, natomiast osobą, którą pan profesor może karcić, o ile chodzi o mnie, tak, to jest tylko pan profesor, bo to jest relacja między nim, jako moim przełożonym, a mną. Natomiast na zewnątrz zawsze byliśmy prezentowani jako osoby, które, no, do których nie ma zastrzeżeń. Tak? Także to był taki też ojcowski stosunek pana profesora do nas samych.
Tak, to prawda, ten ojcowski stosunek czasami bywał kłopotliwy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy dzwoni telefon u mnie w domu, ja mieszkałem z rodzicami wtedy, nie było telefonów komórkowych, to był telefon stacjonarny, to była godzina, nie chcę skłamać, 4:15 rano i podbiegam do tego telefonu, no i słyszę głos pana profesora: panie Schulz, co pan robi? Ja mówię: panie profesorze, aktualnie śpię. A mówi: bardzo niedobrze, czasu brakuje, proszę robić badania, proszę pisać, proszę pić Pepsi i proszę nie jeść ziemniaków, bo otępiają. Także ta troska, którą pan profesor roztaczał wokół swoich magistrantów, była rzeczywiście taką niezwykłą formą. Pamiętam też, gdy pisałem pracę magisterską i już mieliśmy wyniki badań, i pan profesor wtedy, pamiętam, że do 2:00 siedzieliśmy w Instytucie Psychologii jeszcze na ulicy Pomorskiej, w tej dużej auli, i analizowaliśmy te wyniki. Pan profesor sam był ciekawy tego, jakie wyniki uzyskałem. I to było rzeczywiście dla mnie fascynujące. Później udało mi się pana profesora namówić, że go odwiozę do domu po prostu, bo nie miałby jak wrócić.
Tak, ale to, co właśnie powiedziałeś, to jest ta taka opiekuńczość, która nam towarzyszyła. Czasami może trochę byliśmy źli na tą opiekuńczość, bo ja też pamiętam dla mnie zabawną sytuację, kiedy pisząc doktorat przyszłam do pana profesora pochwalić się, że jestem w ciąży, na co pan profesor do mnie mówi: cholera, niedobrze. Ja odpowiedziałam panu profesorowi: ale jak, panie profesorze, ale mąż się cieszy. Musiałam oczywiście zapewnić, że doktorat zrobię. Oczywiście zrobiłam w terminie tak, jak był przewidziany, ponieważ dla pana profesora też było bardzo istotne, że jeżeli do czegoś się człowiek zobowiązuje, to musi się wywiązać z tego, tak, bez względu na to, co się dzieje na przykład w naszym życiu prywatnym.
Wartość słowa.
Tak, natomiast właśnie te wątki kulinarne, które tutaj zaprezentowałeś, to pamiętam też, któregoś dnia właśnie siedziałam z panem profesorem w Instytucie, opracowywaliśmy wyniki badań do artykułu, który później wspólnie razem opublikowaliśmy, i pan profesor do mnie mówi tak: pani Beato, pani tak jakoś szczupło wygląda, zapraszam panią na obiad. Tak sobie pomyślałam, no ale szef zaszalał, no jedziemy, bo oczywiście nie było mowy, że nie pojadę z panem profesorem. No jedziemy, mówi, no to ja panią zabiorę w trakcie drogi do baru mlecznego. No mówię, no w barze mlecznym też są dobre rzeczy. Wysiadamy z samochodu, pan profesor mówi: no to dobrze, ja sobie kupię kotleta, a dla pani kisiel. No sobie pomyślałam, że na pewno przytyję po tym kisielu. Także pan profesor, no, był taką osobą też niekonwencjonalną, to jedzenie dlatego się też pojawia w naszych tutaj pewnie opowieściach, ponieważ jak sięgniemy do życiorysu pana profesora, to no, ja jako też osoba, która pracowałam i nadal mam kontakt, jakkolwiek to zabrzmi, z więzieniem, to zdaję sobie sprawę, jakie znaczenie miało dla pana profesora też jedzenie. Pan profesor w ogóle miał stosunek emocjonalny, o ile chodzi o chleb. Ten chleb mu towarzyszył wszędzie. Jeżeli wyjeżdżał na wycieczki, czy wyjeżdżał poznawać Europę, bo zjeździł swoim maluchem całą Europę, to zawsze towarzyszył mu bochenek chleba i termos, który był też nierozerwalnym atrybutem asystentem profesora. My wszyscy wiedzieliśmy, że profesor, przychodząc nawet na zajęcia, miał termos, w którym była mocna kawa z fusami, bo taka najlepiej trzyma. I ten chleb na przykład opowiadał, że trzymał ten bochenek między nogami, żeby mieć, rwać go i jeść w czasie drogi. Więc jedzenie też było takim momentem, w którym zawsze się gdzieś pojawiało w trakcie nawet najdłuższych naszych spotkań, w sensie opowieści też pana profesora o tym jedzeniu, bo byliśmy doskonale poinformowani, gdzie na przykład warto pojechać, bo dobrze dają jeść. Ja pomijam oczywiście kwestię kisielu, ale na przykład opowiadał nam o Węgrach, gdzie jeździ specjalnie, bo tam dają bardzo dobre podwójne kotlety schabowe.
Jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnienia, ponieważ pani dziekan wspomniała wcześniej, że na sposób bycia profesora wpływ miała jego przeszłość polityczna, zresztą nie tylko na sposób bycia, ale też na pracę naukową późniejszą. Później wspominała pani o tym, że pani praca wiąże się z więzieniem. Proszę przypomnieć słuchaczom, na czym polegała ta działalność polityczna i dlaczego mówiliśmy o więzieniu w kontekście pana profesora?
Pan profesor był osobą, która wywodzi się z rodziny o bardzo dużych tradycjach patriotycznych i też od dzieciństwa uczestniczył w tej atmosferze, ale też wymiernie, tak? Już będąc młodym chłopcem w czasie wojny współdziałał, tak, z żołnierzami AK na Podhalu. To jest też jak gdyby następny wątek, tak, ponieważ pan profesor kochał góry, a konkretnie Tatry, i Nowy Targ był takim miejscem dla niego ważnym, ponieważ tam spędzał też dzieciństwo w czasie wojny, tam współdziałał przy tej działalności politycznej. I w roku 67 pan profesor został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa za prowadzenie działalności politycznej oraz posiadanie materiałów, które w ocenie ówczesnych władz i ustroju politycznego nie powinny znajdować się w posiadaniu obywateli. Został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności na 6,5 roku. Później tą karę zamieniono na 4 lata, ale też został pozbawiony praw publicznych. To nie było tylko skazanie związane z pozbawieniem wolności, ale wiązało się również z pozbawieniem praw publicznych. Żona pana profesora automatycznie straciła pracę, została z niej po prostu wyrzucona. Teść 6 tygodni przebywał również w areszcie. Były to ciężkie czasy pod względem chociażby funkcjonowania rodziny pana profesora, ale też funkcjonowania jego jako naukowca. De facto ówczesne władze, należy przypuszczać, że dążyły do tego, żeby po prostu nastąpiła śmierć jego jako naukowca, tak? Dlatego, że po wyjściu z więzienia obowiązywał go zakaz pracy w uczelniach, jak również publikowania naukowego, czyli to, co przynależy naukowcowi. Pan profesor oczywiście świetnie sobie radził z tą sytuacją i również będąc w więzieniu przeprowadzał badania na tyle, na ile mu pozwalano i mógł to robić. I od tego czasu tak naprawdę zajął się też psychologią penitencjarną, zarażając przynajmniej mnie, tak jak moja droga naukowa na to wskazuje, tą dyscypliną badań. I powiem szczerze, że w ogóle takie pierwsze spotkanie moje w roli pracownika pana profesora polegało na tym, że wyznaczył mi konkretny też termin na przeczytanie 3 tomów Sołżenicyna, bo będziemy na ten temat rozmawiali. I to, co powiem szczerze, że nawet teraz sięgając po to, co pan profesor wypracował i z tamtego okresu czasu nie tylko przez pana profesora Gerasa, ale profesora Kępińskiego zostało wypracowane, to dowodzi dwóch rzeczy, że znajomość psychiki ludzkiej w ekstremalnych warunkach, jak nim są zakłady karne, pokazuje, że rzeczywiście nie metodami eksperymentalnymi, tylko prowadzonymi w oparciu o osoby rzeczywiście przebywające w konkretnych warunkach, jesteśmy w stanie próbować dotrzeć do psychiki tych osób i zmian, które postępują, dlaczego jedni zachowują się z godnością, a drudzy ulegają temu, co nazywa pan profesor Kosewski sytuacją pokusy i tracą to człowieczeństwo w warunkach izolacji więziennej, ale też uzmysłowiło mi to, na ile wcześniej pewne kategorie diagnostyczne pojawiały się w oparciu o prace wymienionych przeze mnie naukowców, a dopiero później zostały znacznym opóźnieniem opublikowane przez literaturę amerykańską. I my się posługujemy słownictwem i nazewnictwem wypracowanym w dużej mierze przez klasyfikacje amerykańskie, zapominając, że podwaliny i badania na ten temat robione, zostały opublikowane chociażby u nas w Polsce.
Po przerwie wrócimy do tej dyskusji. Powiemy między innymi o tym, na czym polegała działalność polityczna pana profesora Gościmierza Grasa, za którą został tak poważnie skazany.
Gość Radia Mors.
Witam, przypomnę, że naszymi gośćmi jest pani dziekan profesor Beata Pastwa-Wojciechowska oraz pan doktor Marcin Szurc i rozmawiamy o panu profesorze Gośmierzu Grasie. Mówiliśmy o tym, że działalność polityczna, którą prowadził pan profesor, zapłacił za nią 4-letnim więzieniem oraz przerwaniem na kilka lat pracy naukowej. Proszę powiedzieć, co takiego profesor Gras zrobił, że ówczesna władza uznała, że należy go skazać na więzienie?
Pan profesor był zwolennikiem i podpisał dokumenty związane z powołaniem w Paryżu Rady Jedności Europy Wschodniej. No i posiadał również, tak jak już wcześniej wspomniałam, literaturę emigracyjną. To były między innymi materiały o Katyniu, posiadał kulturę paryską, tak, czasopismo i dokumenty związane z podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow. To zostało znalezione przez ówczesną władzę w mieszkaniu profesora i za to został skazany, został aresztowany w 67, natomiast wyrok został ogłoszony prawomocny w 68 roku.
Dlaczego tak to rozzłościło władzę?
No myślę, że to pytanie tak naprawdę do historyków, jakie są mechanizmy rozłoszczenia przez władzę. Ja mogę się tylko domyślać jednego, że nie było to zgodne z ówczesnymi poglądami politycznymi i władza dążyła do tego, żeby wszyscy obywatele mieli, tak jak w tamtym ustroju było to oczekiwane, jednakowe poglądy. Pan profesor z kolei wychowany w duchu patriotyzmu, gdzie w jego rodzinie były osoby, powstańcy, osoby odznaczone krzyżami Virtuti Militari, między innymi też, gdzie jego ojciec, który był bardzo dla niego ważną osobą, był również żołnierzem walczącym o Polskę w szeregach AK, w związku z tym no, miał zupełnie inne poglądy. Tamta władza nie dopuszczała w ówczesnym czasie różnic poglądowych i najprawdopodobniej, bo nie znam treści wyroku, kierowała się takimi, tak mi się wydaje, takimi argumentami.
Tak, władza obawiała się po prostu środowiska akademickiego. Zresztą myślę, że każda władza do pewnego stopnia się obawia środowisk akademickich ze względu na jednak mimo wszystko swobodny przepływ myśli. I to, że my jako wykładowcy mamy pewien wpływ na kształtowanie młodego umysłu.
Tak, tylko myślę, że też ciekawe by było z punktu widzenia nas samych poznanie tego, co naprawdę było, bo sąd musi uzasadnić wyrok. I tutaj byśmy tak naprawdę na pytanie, które nam pan redaktor zadał, mogli odpowiedzieć, tak? Bo my w tej chwili dokonujemy naszych interpretacji. Tak. Natomiast na pewno to wytłumaczenie i sposób myślenia ówczesnej władzy odnaleźlibyśmy w tych zapisach. Tak.
Pan profesor Gośmierz Gras łączył różne nauki, ponieważ był psychologiem, elektrykiem, studiował także fizykę i medycynę. Jak wykorzystał tą różną wiedzę z różnych dyscyplin, żeby stworzyć coś nowego?
Pan profesor połączył tę wiedzę i zmaterializował w formie bardzo ciekawej książki, skryptu, w ogóle nietypowego jak na tamte czasy, Elektrodermometria w psychologii i medycynie. Pan profesor był podróżnikiem i jakby swoją wiedzę też czerpał z różnych źródeł, nie tylko europejskich. Trzeba powiedzieć, że studiował, czy współpracował ze sławami ówczesnego czasu, z profesorem Blokiem we Francji. I jego koncepcja wykorzystania badań elektroskórnych, skórno-galwanicznych, właśnie wywodzi się z tej idei, o której dowiedział się we Francji. Później kontynuował te badania. Myślę, że to w ogóle był kamień milowy i ogromna wartość, bo wówczas nie stosowano tego typu badań, czy nie proponowano, nie widziano możliwości zastosowania. One jednak odpowiadają na kilka dość istotnych pytań. Amerykanie oczywiście są zachłysnięci tego typu badaniami, chociażby służącymi do pomiarów, do konstruowania wariografu, prawda?
Znaczy ja myślę, że zresztą do końca swojego życia pan profesor powtarzał, że dla niego znaczącą osobą w sensie naukowym był pan profesor Kępiński, który z jednej strony prezentuje naukę, jaką jest medycyna, a z drugiej strony słynął z wielkiego humanizmu, który był też profesorowi bardzo bliski. Zresztą podobne zainteresowania, ponieważ pan profesor Kępiński też zajmował się reakcją skórno-galwaniczną. Natomiast pan profesor też dążył do poznania wskaźników, które wynikają z funkcjonowania obwodowego układu nerwowego, które pozwalają podejmować diagnostykę w różnych obszarach naszego funkcjonowania, w tym również zdrowotnego. Badania, na które bardzo często pan profesor się powoływał, to były też badania związane z badaniami powidoku u osób niewidomych, to znaczy te, które straciły wzrok, które mogły jeszcze operować tymi obrazami, które zapamiętały. Zajmował się też chorobami tarczycy, które, jeżeli uwzględnimy ilość zachorowań obecnie na tarczycę, na pewno były bardzo ciekawymi do wykorzystania też aktualnie przez psychologów czy lekarzy. Natomiast myślę, że właśnie ten drugi moment, kiedy został uwięziony, spowodował, że profesor równolegle zajmował się dwoma aspektami. Z jednej strony badaniami związanymi z elektrodermometrią, które stały się też podstawą postępowania habilitacyjnego. Pan profesor uzyskał habilitację w 1988 roku, więc proszę zobaczyć, jaką też miał determinację, żeby osiągnąć to, co zaplanował do osiągnięcia w nauce. A z drugiej strony zaczął również intensywnie pracować właśnie nad tą działką psychologii penitencjarnej, widząc różnego rodzaju przemiany. Proszę pamiętać, że okres do 90 roku jest okres, gdzie również w zakładach karnych w Polsce przebywają osoby osadzone jako więźniowie polityczni. W tej chwili de facto tej kategorii nie mamy. W związku z czym pan profesor też mógł korzystać z tych doświadczeń, których on sam doznawał, będąc osobą uwięzioną za konkretne przestępstwo, tak? No jeżeli tak można użyć takiej nomenklatury. Stąd też myślę, że to zainteresowanie Sołżenicynem, ponieważ on też opisuje właśnie więźniów, oczywiście oprócz innych kategorii, ale więźniów politycznych. I myślę, że to jest też dla nas taka ciągle nieodkryta karta naszej psychiki, naszego funkcjonowania, gdzie w warunkach ekstremalnych możemy zachowywać się w bardzo różnorodny sposób, a jednocześnie dążyć do zrozumienia mechanizmów bez oceniania ludzi. Dlatego, że to są naprawdę bardzo trudne sytuacje, kiedy ludzie znajdują się w wyizolowanym środowisku, bez dostępu do różnych dóbr i rzeczy, z których sobie czasami nie zdajemy sprawy, chociażby telefon, tak? Jeżeli przełożymy to na warunki współczesne, możliwości kontaktowania się z osobami, które są dla nas ważne, które mogłyby nawet duchowo, tak? Nie w sensie materialnym, tylko duchowym nam pomóc. Więc myślę, że to jest ten właśnie taki etap, gdzie profesor z jednej strony ciekawiło go to poznawczo, ale też w sensie takiego osobistego zaangażowania przez coś, przez co sam przeszedłem.
Tak, profesor też był zainspirowany relacją z profesorem Kreutzem i sam podjął również taką drogę analizy wytworów, którą zaproponował profesor Kreutz. Był bardzo ciekawy świata, bardzo ciekawy także aspektów twórczych. Ja znowu wrócę na chwilkę do tematu mojej pracy magisterskiej, gdzie chciałem badać specyfikę osobowości i nasilenie syndromu agresji u słuchaczy muzyki heavy metalowej. Pamiętam, że pan profesor, mimo że dzieliło nas przecież wtedy pokolenie, był zainteresowany tym rodzajem muzyki. On prosił mnie, żebym przyniósł mu jakieś utwory. Wtedy jeszcze były kasety, nie było płyt CD. Ja pozwoliłem sobie wybrać jakieś utwory, które uznawałem, że mogą zainteresować profesora. I pamiętam, że po 2 tygodniach pan profesor powiedział mi, że to bardzo ciekawy rodzaj muzyki, podobny do muzyki marszowej, którą pan profesor bardzo lubił, bo pan profesor lubił orkiestry dęte. Jemu się to najwyraźniej w jakimś stopniu kojarzyło z taką siłą, energią. Więc ta analiza wytworów też, wielokrotnie rozmawiałem z panem profesorem, mówił, że to warto jest podjąć analizę tekstu, że to bardzo wiele mówi o autorze, o jego przeżyciach, o jego refleksjach.
Pan profesor miał istotny wpływ na stworzenie, ukształtowanie się nauk społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Czy można powiedzieć, że był inicjatorem, twórcą w tym zakresie?
To znaczy na pewno w tym początkowym, kiedy jeszcze nie było Uniwersytetu Gdańskiego, tylko była Wyższa Szkoła Pedagogiczna, pan profesor pojawił się jako członek zespołu ówczesnych pracowników Instytutu, tylko katedra bodajże psychologii. Wszystko wskazywało na to, że w bardzo krótkim czasie będzie docentem doktorem habilitowanym, trzymając się tamtejszej nomenklatury. Natomiast no niestety ten okres aresztowania spowodował, że ta kariera uległa zawieszeniu, patrząc już z perspektywy czasu, ale też byłby taką osobą, odnosząc się do tamtego okresu, która by się świetnie wpisywała w obecne wymagania, dlatego że pan profesor jeździł na różnego rodzaju konferencje, był zarówno w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, dużo się uczył też, o ile chodzi właśnie o badania w Moskwie u profesora Uri. Także tutaj te jego doświadczenia międzynarodowe owocowały publikacjami, które pan profesor później prezentował i wystąpienia na konferencjach międzynarodowych. Co ciekawe, jeżeli by się weszło w Google, to więcej pana profesora można wygooglować w bazach zagranicznych niż w bazach polskich. I to właśnie odzwierciedla też ten sposób myślenia takiego wizjonerskiego, przyszłościowego, że ta nauka, no, żeby mogła zaistnieć Polska jako w obszarze nauki, no to trzeba ją umiędzynarodawiać. Zresztą myślę, że to, co profesor chciał uzyskać, to właśnie było to, żeby zaprezentować, że my te nasze osiągnięcia mamy w naszym obszarze i dorównujemy innym krajom w badaniach naukowych. Ja tutaj bym się chciała też takiego być, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak nadużycie, ale jeżeli popatrzymy na to, co na przykład pan profesor Kępiński opublikował jako Kazet Syndrom, to tak naprawdę zostało udowodnione również w eksperymencie stanfordzkim. Tylko nie my się zachwystujemy eksperymentem stanfordzkim, a nie mówimy o tych doświadczeniach, które powstały w warunkach, w cudzysłowie, tak, doświadczeniach, w warunkach naturalnych, które opisują dokładnie te same mechanizmy i zostały opisane zarówno u osób, które pełniły tą rolę tak zwanych nadzorców, jak i tych, które były osobami w roli więźniów. Także też to właśnie zamknięcie nas przed możliwością publikowania na Zachodzie spowodowało, że my teraz pewnie, to znaczy na pewno niesłusznie czasami mamy kompleksy, o ile chodzi o to, co my sami robimy.
w wspomnieniu pośmiertnym znalazło się takie określenie, że słynął z niekonwencjonalnych metod dydaktycznych. Na czym one polegały?
Te niekonwencjonalne metody dydaktyczne polegały też między innymi na tym, że pan profesor, oczywiście wszyscy musieliśmy mieć zbadane i to wielokrotnie reakcję skórno-galwaniczną, więc to było też dla nas takim nowym, bo to było takie naprawdę prawdziwe, eksperymentalne badanie, z którym z reguły do tego momentu nie mieliśmy zetknięcia. Były robione u nas 3 pomiary na dłoni, na przedramieniu, ramieniu i na mostku. Pan profesor dodatkowo badał nam ciśnienie i tętno i na podstawie analiz, które dokonywał, mówił nam, co z tych badań wynika.
No tak, to rzeczywiście były czasami metody niekonwencjonalne.
Ale przepraszam, też na przykład skorkowca strzelał żeby tak, zobaczyć tak, jak...
Reakcja. Ale wcześniej pytał, czy któraś z pani jest w ciąży.
Tak.
Także zachowywał jakby wszelkie reguły bezpieczeństwa, a potem badał oczywiście oporność skóry. Oczywiście tych anegdot związanych z panem profesorem jest bardzo dużo i nawet podejrzewam, że nie starczyłoby nam czasu tutaj, żeby je przedstawić.
Ale też pan profesor zawsze mówił, że jak dochodziło do przykrego dla momentu dla studenta, czyli dla nas w tamtych czasach egzaminu, to pan profesor zawsze mówił tak, że pyta ekstrema, a pisze zdrowe jądro. I zdrowe jądro tak zwane pisało, z reguły to pisanie odbywało się od godziny 18 do nieraz 22. Także egzamin był bardzo poważny, ale pan profesor w tym czasie chodził między rzędami i oferował kawę z własnego termosu. Tak. Też nam powtarzał, że żeby dobrze napisać egzamin, to jak już wiemy, ziemniaków jeść nie wolno, bo otępiają, ale zalecał jedzenie szynki, bo po niej pisze się lepiej.
Tak, i analizował przede wszystkim tak zwane pytania diagnostyczne.
Tak, które się też pojawiały w trakcie egzaminu.
Co państwo uważają za taki najważniejszy przekaz, najważniejszą wiedzę, jaką otrzymali od profesora?
Ja myślę, że taką najważniejszą wiedzą ja bym się nie odwołała, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale bym się nie odwołała do wiedzy naukowej, tylko do możliwości obcowania i nauczenia się, wierności swoim przekonaniom, tego, że zawsze należy coś udokumentować w takim znaczeniu, że przedstawić swoje argumenty i jeżeli człowiek jest ich pewny, to należy tych racji się trzymać bez względu na różne okoliczności. Ale też to, co dla mnie było bardzo ważne, to naprawdę ta dbałość. Człowiek miał wrażenie, że ma do czynienia nie tylko z naukowcem, ale opiekunem. Ja pamiętam, jak na przykład wyjeżdżałam na wakacje do Zakopanego, a pan profesor miał bazę w Nowym Targu swoim ukochanym, to potrafił przyjechać i sprawdzić, co ja robię na przykład na tych wczasach i czy na pewno pracuję naukowo, co nie było, proszę mi wierzyć, nie było dla mnie czymś uciążliwym albo odbierałam to w jakikolwiek sposób negatywny. On to robił z takim ciepłem, że człowiek czuł się zaopiekowany, a nie gnębiony, że musi coś robić. To było coś niezwykle cennego i myślę, że dla mnie właśnie te chwile spędzone z profesorem, te czasami, powiem szczerze, denerwujące momenty, kiedy profesor lubił bardzo wpadać do nas, przynajmniej do mnie, o godzinie 22. Siedział, opowiadał, bo to było dla niego właśnie ważne, że najpierw zajmowaliśmy się tymi sprawami naukowymi, a później opowiadał. Ale jeżeli w momencie, kiedy urodziło mi się dziecko i profesor wpadał o 22 i siedział do 2-3 nad ranem, a ja musiałam o 8 wstać do dziecka, to jak się skumulowały te wizyty bardzo często, to człowiek czuł się zmęczony. I czasami w takich zwykłych kategoriach ludzkich była mieszanka uwielbienia do profesora, ale i też takiej złości, sprzeciwu przeciwko temu, że profesor śpi, co bardzo często mówił, do godziny 13, bo wcześniej się nie wstaje. A ja musiałam wejść w rytm, który codzienny, który dla mnie też był ważny. Natomiast z perspektywy właśnie czasu, oczywiście mówi się, że czas wszystko łagodzi i na pewno, zresztą nigdy się nie gniewałam na profesora, ale dzięki tym chwilom, które spędzałam z profesorem, dysponuję wiedzą na temat pana profesora. Właśnie i tą naukową wiedzą i tą wiedzą o nim jako o człowieku, ponieważ no, profesor w swoisty sposób traktował mnie jako taką swoją córkę i przekazywał różne informacje, co jest dla mnie w tej chwili bardzo cenne, ponieważ nie tylko dysponuję tą właśnie wiedzą naukową czy podręcznikami, które miałam możliwość kupienia, gdzie pan profesor wpisywał mu swoje osobiste uwagi, ale też właśnie to, jaki był między nami kontakt, chciałam podkreślić też przez fakt, że wtedy, kiedy nie mógł się ze mną już spotykać, czy też z różnych względów nie chciał w formie fizycznej, to pisał listy. I te listy są dla mnie też takim, raz, że skarbnicą wiedzy, a z drugiej strony przedłużeniem kontaktu z profesorem, bo ja zawsze do tego mogę wrócić. I myślę, że na tym też polegała mądrość profesora, że wiedział, że ten kontakt w ten sposób będziemy mogli dalej między sobą utrzymywać.
Moje doświadczenie, taka refleksja na temat profesora jest taka, że pan profesor szanował wszystkich bez wyjątku. Nie różnicował, czy to jest pozycji. Student, tak, pozycji.
Ale też przepraszam, bo to jest bardzo ważny aspekt. Pan profesor na przykład nieraz jak spotkał jakąś osobę na ulicy chorą czy w trudnej sytuacji, zawsze z nią porozmawiał, nachylił tak. się. Każdy dla niego był interesujący pod względem spotkania z tym człowiekiem.
Tak, no właśnie do tego też chciałbym nawiązać, co mówisz, bo też jego zaangażowanie w drugiego człowieka było ogromne. Nigdy, pomimo tego, że on generalnie ciągle się śpieszył, to zawsze znajdował czas. Pamiętam, kiedy była sytuacja, gdy usprawiedliwiał się i mówił, że nie może odbyć seminarium ze mną, ponieważ ma pilny wyjazd do Warszawy na konferencję. Ale mówi, to nie oznacza, że ja się z panem nie spotkam. Poprosił mnie, abym miał wszystko przygotowane, całą tą dokumentację do pracy magisterskiej i żebym wsiadł w ostatni wagon SKM-ki w Oliwie. On już będzie tam na mnie w pociągu czekał i mam mieć dyktafon, ponieważ pociąg trzęsie, w związku z tym będzie ciężko mi notować jego uwagi. Więc ja byłem już przygotowany, miałem wszystko otwarte. Pan profesor w Oliwie już machał do mnie z otwierających się drzwi. Ja wsiadłem do pociągu, pan profesor przejrzał to, co mam i mówi tak, to dobrze, 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 to wyrzucić i teraz proszę pisać tak, prze to należy. On jeszcze używał takiej pięknej starej polszczyzny.
Tak.
Ja się potem zastanawiałem, jak to przelać na papier, żeby to...
Zawrzyty pani spojrzy.
Tak. Do dziś będą brzmieć w mojej głowie słowa. Pamiętam, że profesorowi można było powiedzieć wszystko właściwie. Ja pamiętam, że kiedyś miałem jakiś kłopot i on miał to precox gefil, wczesne wyczucie. I mówi, panie Schulz, coś pan taki markotny. No i powiedziałem to, co mi leżało na sercu. A on powiedział tak. Proszę pana, Napoleon wielki człowiek uważał, że sztuka pokonywania przeszkód polega na nieuważaniu tego lub owego za przeszkodę. Bierz pan kartkę, rozwiązujemy problem. Także to był cały profesor. I zawsze, kiedy wspominam profesora, to zawsze wspominam go ciepło.
Tak, ale też to, co zawsze się pojawia w naszych wspomnieniach o panu profesorze, nie tylko nas jako osoby, które miałyśmy przyjemność być w jednym zakładzie z panem profesorem, ale też innych osób, które miały z nim kontakt, moglibyśmy powiedzieć, że on jest zdefiniowany przez tego typu sytuacje i anegdoty, które się pojawiają, ponieważ był właśnie ta barwność jego polegała na tym, że my go definiujemy w dużej mierze mierze przez te właśnie spotkania, śmieszne sytuacje, anegdoty, z którymi nam się
przez osobiste relacje.
Tak, bo to naprawdę była bardzo ciekawa, interesująca, kolorowa, ale też ciepła osoba, z którą mieliśmy takie nie tylko relacje mistrz-uczeń, ale ktoś, kto jest dla nas ważny, do którego możemy przyjść i porozmawiać o różnego rodzaju sprawach, które nam leżą na sercu i znajdzie tak proste zdanie, które to proste zdanie rozwiąże nasz problem.
Tak. Dodajmy, że pan profesor był człowiekiem bardzo dowcipnym i potrafił rozładować atmosferę, nie tworzył w ogóle dystansu. Tak. To było niesamowite. Ja pamiętam, jak też opowiadał, gdy wyjechał na taki rekonesans, zdaje się, do Austrii, czy
no, tak. Do Austrii. Tak,
do Austrii. Pojechał tam
szukać swoich korzeni.
Tak, małym Fiatem i dojechał do miejscowości Geras. No i opowiada, że rozbił się namiotem przy obozie karateków, ale mówi, wie pan, w Austrii jest porządek, na następnego dnia rano przyjeżdża policja, witają się ze mną grzecznie i pytają, co ja tu robię. Na co ja odpowiadam, ich bin Geras und das ist meine. Oni uśmiechnęli się, życzyli miłego pobytu i pożegnali się.
Tak, także właśnie w naszych opowieściach pan profesor funkcjonuje jako tego typu osoba, a jeżeli nawet mamy różnego rodzaju spotkania, to z reguły jesteśmy proszeni, żebyśmy właśnie te anegdoty opowiadali.
Tak. Bardzo państwu dziękuję za przytoczenie tych anegdot słuchaczom Radia Mors, którzy nie mieli okazji osobiście spotkać pana profesora. Mam nadzieję, że w trakcie swoich studiów spotkają na Wydziale Nauk Społecznych wiele podobnych osobowości, które ich ukształtują z kolei. Przypomnę, że naszymi gośćmi była pani dziekan Beata Pastwa Wojciechowska oraz pan dr Marcin Schulz. Obydwoje państwo byli studentami i doktorantami naukowca wielkiego formatu, pana profesora Gośmierza Tadeusza Gerasa, który na początku tego roku, 9 lutego 2016 roku, odszedł od nas. Dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.